Siostro, nawróć się. Księże Marku, nawróć się. Nikt z nas nie lubi takiego języka, takich słów. One gdzieś tam nas uwierają. Takie słowa ranią naszą dumę, nasze poczucie przyzwoitości. Tak naprawdę nie lubimy słuchać o konieczności nawrócenia. Ale, drogie siostry, nie mamy wyboru. Pan Jezus swoje publiczne przepowiadanie rozpoczął właśnie od tego. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Na kartach Pisma Świętego mamy wiele takich słów, takich wezwań Jezusa do nawrócenia. Jak chociażby w dzisiejszej Ewangelii. Dwukrotnie padają bardzo mocne słowa. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Co wcale nie znaczy, że ci ludzie, których zmasakrował Piłat podczas składania ofiary, czy ci, na których się zawaliła wieża i zginęli, wcale nie znaczy, że byli grzesznikami. Jezus tutaj nawiązuje do pewnej mentalności żydowskiej, starotestamentowej, zgodnie z którą kara, zwłaszcza niespodziewana śmierć, była karą za grzech. Jeśli ktoś umierał w sposób nieoczekiwany, to znaczy, że Pan Bóg go ukarał. Ta mentalność pokutuje także dziś w środowiskach chrześcijańskich. Pan Bóg cię pokarał. Jakkolwiek mamy się nawracać, to jest nasza podstawowa powinność. To jest fundament życia duchowego. Bardzo często, ilekroć uczestniczymy w rekolekcjach, słyszymy o potrzebie nawrócenia. Nawrócenia z grzechu. I o tym nawróceniu mówi się w taki sposób, że odnosimy wrażenie, iż grzech jest najważniejszy. Grzech jest tematem centralnym rekolekcji, naszych spowiedzi. Tylko słyszymy o grzechu. Właśnie problem polega na tym, że przesadzamy w rozumieniu nawrócenia. Najpierw rozróżnijmy, że jest nawrócenie od grzechu, od zła i nawrócenie do Boga. Jeśli otworzymy konkordancję, czyli taką księgę, w której mamy wypisane odpowiednie cytaty Pisma Świętego do każdego słowa, jakie się pojawia w Piśmie Świętym, czyli taki zestaw słów, jakimi operuje Pismo Święte, to pod hasłem nawrócenie, nawrócić się, nawracanie i tak dalej, znajdziemy około stu kilkunastu wezwań, w których jest mowa o nawróceniu do Boga. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan. Nawróćcie się do Boga. Ponad 100 razy, a zaledwie tylko kilkanaście razy jest mowa o nawróceniu od waszych grzechów, od waszych nieprawości. A zatem ważniejsze jest nawrócenie do Boga niż nawrócenie od. I właściwie kolejność tych nawróceń taka być powinna. Natura człowieka jest tak skonstruowana, że nie znosi pustki. Wiemy dobrze, że jeżeli ludzie wychodzą z nałogu, na przykład alkoholowego, to nierzadko popadają w inne nałogi. Lekomanie, pornografię, czy jakieś inne dziwne przyzwyczajenia. Psychika człowieka nie znosi pustki. Zresztą Pan Jezus o tym też mówił w przypowieści o tym, że kiedy z człowieka zostanie wyrzucony zły duch, krąży po miejscach bezwodnych i pustynnych i nie znajdując dla siebie miejsca, wraca, bierze siedmiu innych gorszych duchów i wraca do tego człowieka, no i zastaje to wnętrze wymiecione i tam się lokuje i stan człowieka jest gorszy niż był poprzednio. Właśnie tak się dzieje, jeżeli jest tylko nawrócenie od, a nie ma nawrócenia do. Tworzy się próżnia, tworzy się pustka. która może zasysać nie wiadomo co. Dlatego tak ważne jest nawrócenie do Boga, pozytywny aspekt nawrócenia, a nie negatywny. Ja boleję nad tym, że rekolekcjoniści, kaznodzieje właśnie w przepowiadaniu, wzywając do nawrócenia, mówią tylko o grzechu i o różnych technikach, sposobach, jak się z tego grzechu wyzwolić, dzielą ten grzech na kilka sposobów. Tymczasem trzeba mówić o Bogu, który kocha, Bogu, który jest miłością, Bogu, który obdarowuje miłosierdziem. Dlaczego miałoby nas fascynować zło, pozory, podczas gdy Bóg jest tak naprawdę fascynujący? Trzeba właśnie zafascynować się Bogiem, Jego miłością, Jego miłosierdziem, Jego pięknem, Jego dobrem, którym zostaliśmy obdarowani. To pociąga, to napełnia. Jeżeli przestrzeń naszego serca zostanie napełniona dobrem, pięknem, tym wszystkim, co jest Boże, to tam nie będzie już miejsca dla grzechu. Jeżeli naczynie wypełnimy jakąś substancją, na przykład życiodajną wodą, to już tam nic więcej się nie zmieści. Ta woda się będzie wylewać. Ale w puste naczynie można wrzucić cokolwiek. Dlatego, ilekroć mówimy o nawróceniu, mamy na myśli wybór Boga, wybór Chrystusa. Przede wszystkim, najpierw nawrócenie do Boga, do Chrystusa, a w konsekwencji tego odwrócenie się od wszystkiego, co jest bez wartości, niepotrzebne, zbędne, kłopotliwe wręcz. Mówimy o kilku fazach nawrócenia. W literaturze duchowościowej mówi się o pierwszym, drugim i trzecim nawróceniu. No, do trzech razy sztuka. Otóż nie, to nie o to chodzi, że do trzech razy sztuka, lecz chodzi o to, że to pierwsze nawrócenie nazywane jest nawróceniem sakramentalnym. Właśnie we Chrzcie Świętym dokonuje się nawrócenie, wybór Chrystusa. Człowiek zostaje oddany Bogu. Wprawdzie nieświadomie, ale mocą wiary swoich rodziców zostaje napełniony Bogiem. To jest pierwsze nawrócenie. Wybór Chrystusa. Drugie nawrócenie to jest to, o którym najczęściej myślimy, mówiąc, używając tego słowa. Czyli to nawrócenie nazwalibyśmy ascetyczne. Kiedy człowiek w sposób świadomy mówi Chrystusowi tak, to drugie nawrócenie może mieć miejsce i ono miewa miejsce przy wielu okazjach. Może mieć miejsce przy pierwszej komunii, może mieć miejsce przy okazji rekolekcji oazowych czy w jakimś wspólnocie. A często bywa tak w przypadku sióstr, że to drugie nawrócenie jest właśnie w chwili decyzji pójścia za Chrystusem, czy w chwili złożenia pierwszych ślubów, czy ślubów wieczystych, kiedy świadomie, w sposób świadomy, odpowiedzialny mówimy Chrystusowi tak, Ty jesteś moim Panem. Ciebie wybieram na całe życie i na całą wieczność. To jest to drugie nawrócenie, o którym najczęściej myślimy, używając tego słowa. Jest i trzecie nawrócenie, które w literaturze ascetycznej określa się jako nawrócenie mistyczne. Kiedy to Bóg bierze sobie człowieka, kiedy Bóg przejmuje inicjatywę w tym procesie uświęcania człowieka i przemieniania go w siebie. Jakkolwiek by nie nazywać i nie klasyfikować tego procesu nawrócenia, to zdajemy sobie sprawę, że właściwie nie ma nawrócenia jako takiego. Raczej jest nawracanie. Nawrócenie nie jest jednorazowym aktem, raz na zawsze wykonanym. Nasza słabość, nasza niekonsekwencja domaga się ciągłego potwierdzania wyboru Chrystusa, ciągłego nawracania się. I dlatego poeta Jerzy Libert w jednym z wierszy mówiącym o powołaniu pod tytułem Jeździec w ostatniej zwrotce wypowiada takie słowa: jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Jeżeli powiedziałam Chrystusowi tak, to trzeba to tak potwierdzać myślą, słowem, czynem, nade wszystko własnym sercem. To jest nawrócenie. To jest wybór Chrystusa. To jest to, o czym słyszeliśmy w liście świętego Pawła do Efezjan. To jest to przemienianie siebie, aby wszystko było sprawowane w miłości i by wszystko rosło ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. To jest ten wybór Chrystusa. To jest to, jak w innym miejscu tego listu święty Paweł mówi, dochodzenie do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Jeśli mówimy o nawróceniu, to warto też od innej strony to określić. W współczesnej teologii duchowości mówi się o tak zwanej chrystoformizacji. Chrystoformizacja to proces formowania siebie na wzór Chrystusa. Pojęcie wzięte od świętego Pawła, który w liście do Galatów mówi, że modli się, dopóki się w was, modli się za swoich wiernych, dopóki się w was nie ukształtuje Chrystus. A raczej należałoby powiedzieć, dopóki wy nie ukształtujecie się we współpracy z łaską na wzór Chrystusa. Proces chrystoformizacji to jest istota życia duchowego. To jest to, czemu służyć ma nawrócenie. Nawrócenie nie jest po to, abyśmy byli bezgrzeszni. Zawsze pozostaniemy pod wpływem grzechu. Niestety nasza natura jest zraniona grzechem. Ale nawrócenie jest po to, abyśmy się stale upodabniali do Chrystusa. Abyśmy byli coraz bardziej Chrystusowi. Bo staliśmy się Chrystusowi przez chrzest. Tam dokonał się wybór na wieki, który trzeba potwierdzać na każdym kroku.